Jeśli podoba Ci się Tchnienie Grozy, możesz je wesprzeć na www.tchnieniegrozy.pl. Wkraczasz w przestrzeń między wymiarami, gdzie lęk nabiera kształtu, a groza rozbrzmiewa nieskończonym echem. Podróżujesz do niezwykłego miejsca, gdzie granice wyznacza jedynie wyobraźnia. Przygotuj się na tchnienie grozy. Herbert George Wells. Furtka w murze. Niecałe 3 miesiące temu, pewnego wieczoru, gdy nastrój sprzyjał wynurzeniom, Lionel Wallace opowiedział mi historię furtki w murze. W owym czasie myślałem, że przynajmniej jeśli o niego chodziło, była to prawdziwa historia. Opowiedział mi to z taką bezpośredniością, prostotą i przekonaniem, że nie pozostawało mi nic innego, jak uwierzyć. Ale następnego ranka obudziłem się z innym wrażeniem. Leżałem w łóżku i przypominałem sobie jego słowa, odarte już z uroku poważnego, spokojnego głosu. Nie było też skoncentrowanego, przyćmionego światła lampy na stole, ani owego cienia, który otaczał wtedy jego i mnie. Nie było już tych miłych, błyszczących przedmiotów, kieliszków i nakryć do kolacji, którą spożyliśmy wspólnie. Nie było tego wszystkiego, co przez pewien czas stanowiło mały, pogodny świat, odcięty całkowicie od codziennej rzeczywistości i wydawało mi się, że to wszystko jest zupełnie nieprawdopodobne. Mistyfikacja, powiedziałem sobie, a potem dodałem, jak świetnie mu się to udało. Zupełnie bym się nie spodziewał, że właśnie on potrafi to tak dobrze zrobić. Potem, gdy usiadłem w łóżku i piłem herbatę, uświadomiłem sobie, że staram się zrozumieć, na czym polega posmak realności, który tak niepokojąco uderzył mnie w jego nieprawdopodobnych wspomnieniach. Może przywodziły one jakoś na myśl, wyrażały, komunikowały, zupełnie nie wiem, jakiego użyć wyrazu, przeżycia, które trudno byłoby inaczej ubrać w słowa. Pozostawię jednak teraz te wyjaśnienia na uboczu. Pokonałem nurtujące mnie wątpliwości. Wierzę obecnie, tak jak wierzyłem w chwili, gdy słuchałem opowiadania, że Wallace wyjawił mi prawdę o swej tajemnicy, jak tylko mógł najlepiej. Ale czy on naprawdę widział, czy tylko myślał, że widzi? Czy też dany był mu bezcenny przywilej lub nieszczęście prześnienia fantastycznego snu? Tego nie wiem. Nawet okoliczności towarzyszące jego śmierci, która na zawsze położyła kres moim wątpliwościom, nie rzucają na to żadnego światła. A więc niechaj czytelnik sam osądzi. 1. Nie pamiętam już, co pobudziło tego tak małomównego człowieka do zwierzeń wobec mnie. Myślę, że bronił się po prostu przed zarzutem opieszałości i braku odpowiedzialności, jaki mu postawiłem w związku z pewnym wielkim ruchem społecznym, w którym on zawiódł moje oczekiwania. Wtedy nagle zdecydował się. Ja, powiedział, ja jestem czymś zaprzątnięty. Wiem, dodał po chwili, zaniedbywałem obowiązki, ale faktem jest, nie chodzi tu o duchy ani jakieś zjawy, ale wiesz, Redmond, dziwnie mi jakoś mówić o tym, coś mnie nawiedza. Nawiedzany jestem przez coś, co przyćmiewa rzeczy, które nas otaczają, napełnia mnie tęsknotą. Przestał mówić. Powstrzymywała go owa angielska nieśmiałość, która tak często opanowuje nas, gdy chcielibyśmy mówić o rzeczach wzruszających, poważnych lub pięknych. Byłeś przez cały czas u świętego Ethelstana, powiedział, co przez chwilę wydało mi się zupełnie nie a propos. A więc tu przerwał, a potem najpierw ze skrępowaniem, później coraz swobodniej zaczął opowiadać o pewnej sprawie stanowiącej tajemnicę w jego życiu, o prześladującym go wspomnieniu piękna i szczęścia, które przepełniło jego serce, nie dającą się zaspokoić tęsknotą. Ona to sprawiła, że wszystkie problemy i sprawy życia wielkoświatowego wydawały mu się czcze i nudne. Teraz, kiedy już schwytałem wątek, cała sprawa wydaje mi się jasno wypisana na jego obliczu. Mam jedną jego fotografię, na której ten wyraz rozproszenia został uchwycony i wzmocniony. Przypomina mi to słowa, które powiedziała kiedyś o nim pewna kobieta. Kobieta, która go bardzo kochała. Ni stąd, ni zowąd, rzekła. Całe zainteresowanie opuszcza go. Zapomina o panu. Nic go już pan nie obchodzi, choć siedzi pan tuż koło niego. Jednakże Wallace nie zawsze bywał roztargniony. Jeżeli skoncentrował swą uwagę na jakiejś sprawie, to na pewno udawało mu się zyskać znaczne powodzenie. Istotnie, zrobił karierę. Dawno mnie wyprzedził. Stał się osobistością znaną w świecie, czego ja ani rusz nie mogłem osiągnąć. Brakowało mu jeszcze roku do 40 i mówią, że gdyby żył, zająłby wysokie stanowisko, a najprawdopodobniej zostałby członkiem nowego gabinetu. W szkole zawsze bez wysiłku mnie dystansował. Uczyliśmy się razem w kolegium świętego Ethelstana w West Kensington. Gdy przyszedł do szkoły, byliśmy mniej więcej na równym poziomie, ale wnet prześcignął mnie znacznie, robiąc świetne postępy i zdobywając stypendia. A przecież ja sam miałem na ogół dobre wyniki. Otóż właśnie w szkole usłyszałem po raz pierwszy o furtce w murze, o której usłyszeć miałem po raz wtóry dopiero na miesiąc przed jego śmiercią. Dla niego ta furtka w murze była furtką jak najbardziej realną, otwierającą drogę przez prawdziwy mur ku nieśmiertelności. Tego jestem zupełnie pewny. Pojawiła się w jego życiu dość wcześnie, kiedy był małym szkrabem, 5- czy 6-letnim. Pamiętam, jak wyznał mi to z powagą, jak siedział, zastanawiając się i ustalając datę tego wydarzenia. Było tam, powiedział, purpurowe dzikie wino. Całe, jednolicie jasno-purpurowe, w czystym bursztynowym świetle słonecznym na tle białego muru. Zrobiło to na mnie dziwne wrażenie, choć nie pamiętam już dokładnie jakie. I były tam jeszcze liście kasztana na wymiecionym bruku przed zieloną furtką. Miały plamy żółte i zielone. Wiesz, nie brązowe ani brudne. Musiały dopiero co spaść. Znaczy, że to był październik. Co roku wypatrywałem liści kasztana, więc powinienem był wiedzieć. Jeżeli się nie mylę, miałem wówczas około 5,5 lat. Był, jak sam powiedział, chłopcem nad wiek rozwiniętym. Mówić nauczył się wyjątkowo wcześnie, a był tak rozsądny i rozgarnięty, jak to mówią, że dano mu tyle swobody, na jaką mało kiedy pozwala się dzieciom 7- lub 8-letnim. Matka umarła mu, gdy miał 2 lata. Pozostawał więc pod mniej czujną i mniej autorytywną opieką Bony. Ojciec jego był prawnikiem. Był wiecznie zajęty. Mało się nim zajmował, a wiele się po nim spodziewał. Także przy całej swej inteligencji chłopiec uważał swoje życie za szare i nudne. I pewnego dnia wyruszył na wędrówkę. Nie mógł sobie przypomnieć, jaka to chwila nieuwagi ze strony opiekunów pozwoliła mu się oddalić, ani też w jaką stronę West Kensington zawędrował. Wszystko to zatarło się w mrokach pamięci, ale biały mur i zieloną furtkę pamiętał zupełnie wyraźnie. O ile mógł odtworzyć w pamięci doznania z czasów dzieciństwa, już sam widok tej furtki jakoś dziwnie na niego podziałał. Coś przyciągało go, budziło w nim pragnienie, by podejść do furtki, otworzyć ją i wejść. Ale równocześnie był głęboko przekonany, że postąpiłby głupio, źle, gdyby uległ temu impulsowi. Wiedział zresztą od samego początku, o ile pamięć nie spłatała mu przedziwnego figla, że ta furtka nie była zareglowana i że mógł tam wejść, gdyby tylko chciał. Widzę wyraźnie figurkę tego małego chłopca, którego coś ciągnie i odpycha zarazem. Wyobraził sobie, choć dlaczego tak było, nie wiedział, że ojciec bardzo by się na niego gniewał, gdyby przekroczył tę furtkę. Wallace opisał mi wszystkie te chwile wahania z nadzwyczajną dokładnością. Pewnego dnia, z rękami w kieszeniach i po dziecinnemu próbując gwizdać, powędrował wzdłuż białego muru aż do jego końca. Tam, jak sobie przypominał, było parę obskurnych, brudnych sklepików, a wśród nich najlepiej utkwiły mu w pamięci warsztaty hydraulika i dekoratora, zawalone zakurzonymi rurami kamionkowymi, blachą ołowianą, kurkami do kranów, książeczkami z wzorami tapet i puszkami farby. Stał, udając, że ogląda te rzeczy, a pożądał, namiętnie pragnął zielonej furtki. Potem ogarnęła go fala podniecenia. Poddał się jej od razu, żeby wahania nie zdążyły powrócić. Jak strzała pomknął przed siebie i przekroczył zieloną furtkę, która zatrzasnęła się za nim. W ten sposób w okamgnieniu znalazł się w ogrodzie, który prześladować go miał przez całe życie. Oddać całą atmosferę ogrodu to według Wallace'a bardzo trudne zadanie. Dość, że było tam coś radosnego, coś, co dawało poczucie lekkości, pomyślności i dosytu. Było coś w jego wyglądzie, co sprawiało, że wszystkie barwy wydawały się czyste, doskonałe i subtelnie świetliste. Od chwili wejścia do ogrodu odczuwało się niezmierną radość, jakiej się doznaje rzadko i tylko kiedy się jest młodym. Wszystko było tam takie piękne. Wallace zadumał się, zanim zaczął opowiadać dalej. Wiesz, powiedział z powątpiewaniem, jak człowiek w obliczu niewiarygodnych rzeczy. Były tam dwie wielkie pantery. Tak, centkowane pantery. Ale ja się ich nie bałem. Była długa, szeroka ścieżka, obrzeżona marmurem, z kwietnymi grządkami po obu stronach. Tam właśnie te dwie ogromne, aksamitne bestie bawiły się piłką. Jedna z nich podniosła oczy i podeszła do mnie. Wydawała się nieco zaciekawiona. Mrucząc, zaczęła miękkim ruchem pocierać moją wyciągniętą do niej rączkę. To był naprawdę zaczarowany ogród. Tak. Czy był duży? O, rozciągał się daleko i szeroko. Zdaje się, że były tam jakieś wzgórza w oddali. Bóg wie, gdzie podziało się nagle West Kensington. A jednak czułem się, jakbym przyszedł w rodzinne strony. Wiesz, gdy furtka zamknęła się za mną, od razu zapomniałem o ulicy zasypanej opadłymi liśćmi kasztana, o dorożkach i wózkach sprzedawców, o przestrzeganiu dyscypliny, o swoich obawach i wszelkich sprawach codziennego życia. W jednej chwili stałem się szczęśliwym małym chłopcem z innego świata. Był to świat o odmiennych właściwościach, o cieplejszym i łagodniejszym świetlistym kolorycie. Ze smugami muskanych słońcem obłoków na błękicie nieba. Przede mną biegła, jakby zapraszając mnie, długa, szeroka ścieżka. Po jej bokach były ładnie utrzymane kwietniki i chodziły tam te dwie pantery. Bez obaw kładłem rączki na ich miękkim futrze. Łaskotałem ich okrągłe uszy. Bawiłem się z panterami, a one jakby witały mnie. Miałem wrażenie, że powróciłem do domu. Nagle na ścieżce pojawiła się wysoka, jasnowłosa dziewczyna. Szła ku mnie, uśmiechając się. No i cóż? Powiedziała. Podniosła mnie i ucałowała. Potem postawiła znów na ziemi i poprowadziła za rękę. Nie byłem tym zdziwiony. Miałem tylko wrażenie zachwycającej prawidłowości zjawisk. Oto przypomniano mi o rzeczach dających szczęście, które w jakiś dziwny sposób były dotychczas przeoczone. Pamiętam szerokie czerwone schody, które wynurzyły się spośród kiści ostróżek. Poszliśmy pod górę, aż do wielkiej alei biegnącej pomiędzy prastarymi, cienistymi drzewami. Wzdłuż całej tej alei, między pniami drzew o czerwonawych rysach na korze, stały marmurowe trony i posągi. Były tam oswojone białe gołębie. Tą chłodną aleją prowadziła mnie moja przyjaciółka. Pamiętam rysy jej słodkiej, miłej buzi i ślicznie ukształtowany podbródek. Spoglądała w dół ku mnie. Zadawała pytania miękkim, łagodnym głosem i opowiadała mi coś przyjemnego, ale co to było, nigdy nie zdołałem sobie przypomnieć. Mała małpka kapucynka o czyściutkim, czerwonawo-brązowym futrze i łagodnych, orzechowych oczach zeszła z drzewa i biegła obok nas, spoglądając w górę i szczerząc ząbki, aż nagle wskoczyła mi na ramię. Wędrowaliśmy tak drogą i byliśmy bardzo szczęśliwi. Tu przerwał opowiadanie. Mów dalej, poprosiłem. Pamiętam inne rzeczy. Minęliśmy starca dumającego wśród krzaków wawrzynu, potem wesoły kącik długo-ogoniastych papużek. Szeroką kolumnadą weszliśmy do obszernego, chłodnego pałacu wśród wodotrysków, pełnego pięknych mebli. Odczuwało się tam pełnię ziszczenia, marzeń serca. W pałacu było wielu ludzi. Niektórych widzę jeszcze wyraźnie, niektórych zaś za mgłą. Wiem jednak, że wszyscy byli piękni i dobrzy. Nabrałem, sam nie wiem skąd, przeświadczenia, że ludzie ci byli przyjaźnie do mnie usposobieni i zadowoleni, że jestem wśród nich. Przyjemne mi były dotknięcia ich rąk. Cieszyłem się z miłości i radości powitania, jaką wyrażały ich oczy. Zadumał się na chwilę. Znalazłem tam i towarzyszy zabaw. A to było dla mnie bardzo wiele, gdyż dotychczas byłem samotny. Bawiliśmy się w różne wspaniałe gry na dziedzińcu porośniętym trawą, gdzie był zegar słoneczny obsadzony kwiatami. Kochałem dzieci, z którymi się bawiłem. Ale dziwna rzecz, mam pewną lukę w pamięci. Nie wiem, w jakie bawiliśmy się gry. Później, jeszcze jako dziecko, spędzałem długie godziny ze łzami w oczach, usiłując przypomnieć sobie kształt doznawanego tam szczęścia. Chciałem sam bawić się w to wszystko w moim pokoiku. Nic z tego. Jedyne, co pamiętam, to uczucie szczęścia i dwoje towarzyszy zabawy, którzy najwięcej ze mną w tym ogrodzie przebywali. Potem nagle przyszła chmurna, ciemnowłosa kobieta z bladą twarzą i marzącymi oczami w długiej, bladopurpurowej sukni. Niosła książkę. Skinęła na mnie i powiodła za sobą na krużganek pałacu, choć moi towarzysze nie chcieli, bym odchodził. Przestali bawić się i patrzyli, jak mnie od nich zabierała. Wróć do nas, wołali. Wróć do nas, prędko! Spojrzałem w górę na oblicze kobiety, lecz ona nie zwracała na nich najmniejszej uwagi. Twarz miała bardzo łagodną i poważną. W krużganku usiadła na krześle, a ja stanąłem obok, by oglądać książkę leżącą na jej kolanach, którą właśnie otwierała. Stronice książki rozchyliły się, wskazała na nie. Spojrzałem zdziwiony. Na żywych stronicach ujrzałem samego siebie. Była to opowieść o mnie, o wszystkim, co działo się ze mną od chwili, gdym się urodził. To było coś przedziwnego, bo stronice tej książki nie były obrazkami, rozumiesz, lecz rzeczywistością. Wallace przerwał i spojrzał na mnie z powagą i powątpiewaniem. Mów dalej, proszę, powiedziałem. Rozumiem. Tak, były rzeczywistością. Ludzie się tam poruszali, obrazy się zmieniały. Była tam moja ukochana matka, której twarzy niemal, że zapomniałem. Był ojciec, surowy i sztywny, służba, pokój dziecinny. Wszystkie znajome rzeczy w domu. Następnie zobaczyłem drzwi frontowe i ruchliwą ulicę. Spojrzałem pytająco w twarz kobiety i znów przewracałem strony, przeskakując po nich wzrokiem, żeby jak najwięcej zobaczyć. Wreszcie doszedłem do miejsca, gdzie ja sam niepewnie krążyłem przed zieloną furtką w białym murze i znów doznałem rozterki i obawy. A co dalej? Zawołałem i byłbym odwrócił stronicę, lecz chłodna ręka kobiety wstrzymała mnie. Co dalej? Nalegałem i odsuwałem jej palce z całą swą dziecinną siłą. Gdy ręka ustąpiła jej i kartka obróciła się, kobieta schyliła się nade mną jak cień i pocałowała mnie w czoło. Lecz nowa stronica nie ukazała ani zaczarowanego ogrodu, ani panter, ani dziewczyny prowadzącej mnie ze sobą, ani towarzyszy zabaw, co tak pragnęli, żebym nie odchodził. Pokazywała długą ulicę w West Kensington o zmierzchu, zanim się lampy zapalą. I ja tam byłem. Mała, biedna figurka. Płakałem głośno, choć starałem się powstrzymać. Płakałem, bo nie mogłem powrócić do towarzyszy swych zabaw, którzy tak wołali za mną. Wróć do nas! Wróć do nas! Szybko! Byłem tam. Naprawdę to nie była karta książki, ale naga rzeczywistość. Gdzież podział się ten zaczarowany ogród i powstrzymująca mnie ręka niewiasty, u której kolan stałem? Przerwał ponownie i przez chwilę patrzył w ogień na kominku. Och, jakże bolesny był ten powrót, szepnął. I cóż dalej? Zapytałem po pewnym czasie. Jakiż się czułem biedny, gdy znów znalazłem się w tym świecie, gdy w pełni zdałem sobie sprawę z tego, co przeżyłem. Płakałem z żalu. Dotychczas czuję wstyd i upokarzenie, że wszyscy widzieli moje łzy i że tak hańbiący był powrót do domu. Widzę znów dobrodusznego staruszka w złotych okularach, który zatrzymał się i przemówił do mnie, szturchnąwszy mnie przed tym parasolem. Biedny malec, powiedział. Czyś ty zabłądził? Ja miałem zabłądzić? Ja, chłopiec londyński, mający 5, a nawet więcej lat? Starszy pan uważał, że koniecznie trzeba przywołać policjanta. Policjant był młody i miły. Tłum zaczął się zbierać wokół mnie i wreszcie zabrano mnie stamtąd. Wystraszony, szlochając, wróciłem z zaczarowanego ogrodu do ojcowskiego domu. Taki był, o ile dobrze pamiętam, ten ogród. Wizja jego dotąd mnie prześladuje. Oczywiście nie mogę w pełni opisać tych nieuchwytnych cech, tej nierealności, która różniła ogród od wszystkiego, co spotyka się w życiu. Jeśli śniłem, pewien jestem, że był to sen na jawie i zgoła niezwykły. Oczywiście nastąpiły potem niekończące się badania ze strony ojca, gosposi, Bony i innych osób. Starałem się opowiedzieć o wszystkim, ale wtedy ojciec zbił mnie po raz pierwszy w życiu. Za kłamstwo. Potem, kiedy próbowałem opowiedzieć o ogrodzie mojej ciotce i ona mnie ukarała za złośliwy upór. Następnie zabroniono wszystkim słuchać moich opowiadań. Odebrano mi nawet na jakiś czas książki z bajkami, gdyż miałem zbyt bujną wyobraźnię. Tak, Odebrano mi bajki. Mój ojciec należał do starej szkoły. Zamknąłem się więc w sobie i szeptałem o swoim przeżyciu w poduszkę, często mokrą od mych dziecinnych łez. Do zwykłych modlitw dodawałem nieraz serca płynącą prośbą. Pozwól mi, Boże, śnić o ogrodzie, och, weź mnie z powrotem do mego ogrodu. Nie jeden raz śniłem o ogrodzie. Może zmieniłem coś, opowiadając. Nie wiem. Widzisz, wszystko to jest próbą odbudowania przeżycia z wczesnego dzieciństwa na podstawie częściowych wspomnień. Pomiędzy nimi a dalszymi jest przepaść. Przyszedł czas, gdy wydawało się niemożliwe, bym znów kiedykolwiek mógł mówić o tym wspaniałym przebłysku. Postawiłem mu oczywiste pytanie, które się nasuwało. Nie, odpowiedział, nie przypominam sobie, bym kiedykolwiek w późniejszym dzieciństwie próbował odnaleźć drogę do ogrodu. Mam dziwne wrażenie, że po tej przygodzie zaczęto mnie uważniej pilnować, bym się znów gdzieś nie zawieruszył. Nie, w czasach przed poznaniem ciebie nie szukałem znów ogrodu. Był nawet, zdaje się, okres, kiedy zupełnie zapomniałem o nim. To było chyba wtedy, gdy miałem 8 czy 9 lat. Pamiętasz mnie z czasów, gdy byliśmy u świętego Telstana? No chyba. Nie znać było wówczas po mnie, że mam jakąś tajemnicę, prawda? Dwa. Spojrzał z nagłym uśmiechem. Czy bawiłeś się kiedyś ze mną w przejście północno-zachodnie? Nie? Oczywiście, bo nie zadawałeś się ze mną. Zabawa polegała na znalezieniu północno-zachodniego przejścia do szkoły. Zwykła droga była całkiem prosta. Chodziło o to, żeby znaleźć zawiłą. Wyruszało się o 10 minut wcześniej w jakimkolwiek kierunku przez nieznane ulice. Pewnego dnia zagubiłem się w ubogiej dzielnicy po drugiej stronie Camden Hill i myślałem już, że tym razem zabawa mi się nie uda i że się spóźnię do szkoły. Zrozpaczony ruszyłem wreszcie uliczką, która wydawała się ślepym zaułkiem, ale na jej końcu znalazłem przejście. Przebiegłem tamtędy znów pełen nadziei, a jednak uda mi się, rzekłem sobie. Minąłem szereg niechlujnych sklepików, które były jakby znajome. I oto za nimi pojawił się biały mur i zielona furtka prowadząca do mego zaczarowanego ogrodu. To nagłe zjawisko oszołomiło mnie. A więc mimo wszystko ten ogród, ten wspaniały ogród, nie był snem. Zamilkł. Mam wrażenie, rzekł po chwili, że drugie zetknięcie się z zieloną furtką podkreśla ogrom różnicy istniejącej między pełnym zajęć życiem ucznia a swobodą małego dziecka. Bo tym razem ani przez chwilę nie myślałem, żeby tam wejść. Przede wszystkim chodziło mi o to, by się nie spóźnić i nie zepsuć sobie stopnia ze sprawowania. Może i chciałem zajrzeć przez furtkę, ale pamiętam, że to zainteresowanie odczułem jako jeszcze jedną przeszkodę w mym zdecydowaniu, by za wszelką cenę zdążyć do szkoły. Byłem oczywiście ogromnie zaciekawiony odkryciem, które zrobiłem. Poszedłem dalej, myśląc tylko o tym. Gdy minąłem furtkę, wyjąłem zegarek i stwierdziłem, że mam jeszcze 10 minut czasu. Wkrótce znalazłem się w znajomej okolicy. Wpadłem do szkoły bez tchu, mokry od potu, ale zdążyłam. Tak więc przeszedłem obok furtki i zostawiłem ją za sobą. Dziwne, co? Spojrzał na mnie w zamyśleniu. Oczywiście nie wiedziałem, że nie znajdę furtki w tym samym miejscu po raz drugi. Chłopcy, którzy muszą chodzić do szkoły, mają ograniczoną wyobraźnię. Myślałem sobie, że to strasznie przyjemnie wiedzieć, że jest tam furtka i znać drogę do niej. Byłem tego dnia na pewno mocno roztargniony i nieuważny. Przypomniałem sobie dziwnych, pięknych ludzi, których znów wkrótce powinienem ujrzeć. Co ciekawsze, nie miałem wątpliwości, że się ucieszą, zobaczywszy mnie. Myślałem też, że ten ogród to miły zakątek, od którego można by się schronić w chwilach wolnych od nużącego kucia w szkole. Nie poszedłem już tam po południu, może dlatego, że na drugi dzień miało być mniej lekcji, a może byłem roztargniony i za karę zostałem w klasie. W każdym razie było za mało czasu na nadłożenie drogi. Nie pamiętam dobrze. Zaczarowany ogród tak bardzo jednak zaprzątał mi głowę, że nie mogłem utrzymać sekretu. Opowiedziałem o wszystkim. Jakże on się nazywał, ten szczurowaty chłopak, co miał przezwisko Squiff? Nazywał się Hopkins, odpowiedziałem. Tak, Hopkins. Nie miałem wprawdzie zamiaru mówić mu o tym, bo czułem, że byłoby to wbrew pewnym zasadom. Wracał ze mną ze szkoły i rozmawialiśmy. A że dla mnie niemożliwe było myśleć o czymkolwiek innym niż o zaczarowanym ogrodzie, więc wypoplałem. On nie utrzymał tego w tajemnicy. Następnego dnia na pauzie otoczyła mnie grupa większych chłopców, trochę po to, żeby droczyć się ze mną, a głównie z ciekawości, by usłyszeć coś więcej o zaczarowanym ogrodzie. Był tam też duży Fawkett. Pamiętasz go? I Carnaby. I Morley Reynolds. Ciebie tam chyba nie było. Nie wiem, pamiętałbym o tym. Chłopiec to stworzenie o dziwnych odczuciach. Choć na dnie duszy byłem niezadowolony z siebie, to pochlebiało mi, że jestem ośrodkiem zainteresowania starszych kolegów. Pamiętam zwłaszcza przyjemność, jaką mi zrobiła pochwała Crowshawa. Przypominasz sobie starszego Crowshawa, syna tego kompozytora? Powiedział, że to najlepszy kawał, jaki w życiu usłyszał. Zarazem jednak boleśnie odczuwałem wstyd, że zdradzam jakąś świętą tajemnicę. Ta bestia, Fawkett, zażartował sobie na temat dziewczyny w zielonym. Głos Wallace'a załamał się, gdy odżyło wspomnienie tego wstydu. Udałem, że nie słyszę, powiedział. I wtedy nagle Carnaby nazwał mnie kłamcą i zaczął kłócić się ze mną. Powiedziałem, że wiem, gdzie znajduje się zielona furtka i że mógłbym ich wszystkich tam zaprowadzić. Carnaby wyzywająco odrzekł, że albo wprowadzą w czyn swoje słowa, albo mnie ukarzą. Czy Carnaby wykręcił ci kiedyś rękę? Rozumiesz więc, jak się bałem. Przysiągłem, że to, co mówię, jest prawdą. Nie było wówczas w szkole nikogo, kto mógłby obronić mnie przed Carnabym. Choćby nawet Crowshaw się za mną wstawiał. Carnaby osiągnął swoje. Zachowywałem się całkiem jak mały głuptas, a wynik tego był taki, że zamiast wyruszyć samotnie do zaczarowanego ogrodu, poprowadziłem grupkę 6 wyśmiewających się ze mnie zaciekawionych lub gryżących mi kolegów. Policzki miałem w ogniu, uszy rozpalone, oczy mnie piekły, a całą duszę przepełniał wstyd i upokorzenie. Nie odnaleźliśmy wcale białego muru i zielonej furtki. Chcesz powiedzieć, że nie mogłem ich znaleźć. Gdybym mógł, to bym znalazł. I potem sam nigdy na nią nie trafiłem. Choć wydaje mi się, że przez wszystkie lata szkolne jej szukałem. A czy ci koledzy dali się tobie we znaki? Jeszcze jak. Carnaby zwołał się nade mną z powodu bezczelnego kłamstwa. Pamiętam, jak wśliznąłem się do domu i poszedłem od razu na górę, żeby nikt nie widział moich łez. Wypłakałem się, że sen mnie zmoszył, lecz powodem nie był Carnaby, ale ogród. Utracona nadzieja, że spędzę tam piękne popołudnie, że zobaczę te miłe, przyjazne kobiety i oczekujących towarzyszy zabaw i że nauczę się tam znów tej pięknej, zapomnianej gry. Wierzyłem święcie, że gdybym się nie wygadał. Potem nastąpiły dla mnie ciężkie chwile. Płakałem nocami, a we dnie rozmyślałem. Opuściłem się w nauce. Pamiętasz? Oczywiście, to przecież ty podciągnąłeś mnie znowu, przez to, że wyprzedziłeś mnie w matematyce. 3. Przez pewien czas przyjaciel mój, milcząc, patrzył w żar kominka. Potem rzekł: więcej już nie widziałem furtki aż do 17 roku życia. Ukazała mi się po raz trzeci, kiedy dojeżdżałem kabrioletem do Paddingtonu w drodze do Oxfordu, gdzie miałem otrzymać stypendium. Niewątpliwie czułem się człowiekiem światowym. Wychyliłem się z pojazdu, paląc papierosa, gdy nagle zobaczyłem furtkę w murze. Z turkotem przejechaliśmy obok. Byłem tak zaskoczony, że kazałem zatrzymać się dopiero wtedy, gdy byliśmy spory kawałek drogi dalej, poza rogiem muru. Wówczas przeżyłem rozterkę. Wiedziałem, że rzecz niezapomniana jest jeszcze osiągalna. Zapukałem w małe drzwiczki w dachu kabrioletu, ale zaraz opuściłem rękę, by wyciągnąć zegarek. Słucham, proszę pana, powiedział grzecznie woźnica. Tak, już nic, krzyknąłem. Pomyliłem się. Nie mamy wiele czasu. Proszę jechać dalej. Otrzymałem stypendium. Wieczorem tego samego dnia siedziałem przy kominku w moim gabinecie na pięterku ojcowskiego domu. Pochwała z ust ojca, rzecz tak rzadka, i jego dobre rady dźwięczały mi w uszach. Paliłem ulubioną fajkę z ogromną główką i myślałem o furtce w białym murze. Gdybym się zatrzymał, byłbym... Nie dostał stypendium, nie przyjęto by mnie do Oxfordu i zepsułbym całą świetnie zapowiadającą się przyszłość. Zaczynam być rozsądniejszy. Zadumałem się głęboko, ale nie wątpiłem wówczas, że moja kariera warta jest wyrzeczeń. Czysta atmosfera ogrodu i moi przyjaciele. Wszystko to wydawało mi się bardzo piękne i pociągające, lecz dalekie. Stałem już wówczas mocno nogami na ziemi. Ujrzałem inną, otwierającą się furtkę. Furtkę, która wiodła do powodzenia. Znów zapatrzył się w ogień. Czerwonawy, migotliwy blask wydatnił na chwilę wyraz uporu i siły w jego twarzy, który wnet zniknął. Tak, powiedział i westchnął. Zasłużyłem na taką karierę. Miałem dużo ciężkiej pracy, ale o zaczarowanym ogrodzie snułem tysiące snów. 4 razy jeszcze widziałem lub mignęła mi tylko ta furtka. Tak, 4 razy. Przez pewien czas świat realny był taki wspaniały i ciekawy i wydawał mi się tak ważny i obiecujący, że na wpół zatarty czar ogrodu był w porównaniu z nim nikły i odległy. Któż by chciał głaskać pantery w drodze na kolację z pięknymi paniami i dystyngowanymi panami. Z Oxfordu do Londynu przybyłem jako człowiek, który zrobił coś niecoś dla potwierdzenia śmiałych nadziei, jakie rokował. A jednak były i rozczarowania. 2 razy byłem zakochany. Nie będę się nad tym rozwodził. Dość, że pewnego dnia, kiedy szedłem do kogoś, kto wątpił, czy ośmielał się przyjść, spróbowałem skrótu przez nieuczęszczaną ulicę w pobliżu Earl's Court. I tam trafiłem na biały mur i znajomą zieloną furtkę. Nadzwyczajne, powiedziałem sobie. Myślałem przecież, że to miejsce jest na Camden Hill. Nie mogę się jakoś nigdy zorientować, jak... Wśród głazów w Stonehenge. To miejsce mego dziwnego snu na jawie. I minąłem furtkę zaprzątnięty celem, do którego dążyłem. Tego popołudnia furtka nie miała dla mnie uroku. Opanował mnie tylko na chwilę impuls, by ją pchnąć. Trzeba było zboczyć najwyżej o 3 kroki. Chociaż serce mi mówiło wyraźnie, że otworzyłaby się przede mną. Pomyślałem, że gdybym to zrobił, spóźniłbym się na spotkanie, a tu, jak mi się wydawało, w grę wchodził mój honor. Później pożałowałem swojej punktualności. Mogłem przynajmniej zajrzeć do ogrodu i pomachać ręką panterom. Nie trzeba jednak szukać po nie w czasie tego, czego znaleźć nie można. Tak, tym razem było mi bardzo przykro. Nadeszły potem całe lata ciężkiej pracy, ale nigdy... W tym czasie nie odnowił się widok furtki. Dopiero ostatnio wrócił. Wraz z nim przyszło wrażenie, jakby jakaś cienka powłoka przysłoniła mój świat. Zacząłem rozmyślać o tym, jak przykrą rzeczą byłoby, gdybym nigdy już nie zobaczył furtki. Być może wynikało to z przepracowania, ale chodziło o uczucie, którego, jak słyszałem, doznawają ludzie dobiegający 40. Nie wiem, ale z pewnością moja bystrość ułatwiająca podejmowanie wysiłków zniknęła ostatnio i to właśnie w okresie, kiedy ze względu na nowe wydarzenia polityczne powinienem intensywnie pracować. Dziwne, prawda? Zacząłem uważać życie za nużące, a nagrody, jakie niesie, kiedy już jestem ich bliski, za rzecz niewartą zachodu. Ostatnio zacząłem ogromnie tęsknić za ogrodem. Tak, widziałem 3 razy. Ogród? Nie, furtkę. I nie wszedłem w nią. Pochylił się ku mnie nad stołem, a ogromny smutek brzmiał w jego głosie. 3 razy miałem okazję, 3 razy. Jeżeli kiedykolwiek furtka stanie znów przede mną, przysięgałem sobie, wejdę tam. Otrząsnę z siebie pył, porzucę blichtr i próżność świata, porzucę znój i wszystko, co marne. Wejdę tam i nigdy nie wrócę. Przysięgałem, a gdy zbliżał się czas, znowu nie przekraczałem furtki. 3 razy w ciągu roku ją mijałem i 3 razy zrezygnowałem. Pierwszy raz było to tego wieczora, gdy nastąpił nagły rozłam z powodu ustawy o wykupie dzierżaw, kiedy to rząd utrzymał się tylko większością 3 głosów. Pamiętasz? Nikt po naszej stronie, a niewielu na ławach opozycji, spodziewało się tej nocy zakończenia debaty. Nagle jednak załamała się ona jak domek z kart. Ja i Hotchkiss byliśmy na kolacji z jego kuzynem w Brentford. Wezwano nas telefonicznie i wyruszyliśmy natychmiast autem. Po drodze mieliśmy mur i moją furtkę. Wydawały się sine w świetle księżyca, a żółte, gdy musnął je blask naszych reflektorów. — Mój Boże! — krzyknąłem. — Co? — spytał Hotchkiss. — Nic — odpowiedziałem. I tak straciłem okazję. To wielkie poświęcenie z mojej strony, żem przyjechał, powiedziałem do porządkowego naszej frakcji, gdy wszedłem na salę. — Ze strony wszystkich — odrzekł i minął mnie pospiesznie. — Nie wiem, czy mógłbym wówczas postąpić inaczej? Następna okazja była wtedy, gdy spieszyłem do łoża mego ojca, by na zawsze pożegnać tego surowego starca. To przeważyło. Ale za 3 razem tydzień temu było inaczej. Robię sobie ciężkie wyrzuty, gdy myślę o tym. Byliśmy z Gurkerem i Ralphsem na kolacji u Frobishera. Teraz nie jest już tajemnicą, że konferowałem z Gurkerem. Rozmowa stała się poufna, a sprawa mojego stanowiska w reorganizowanym ministerstwie przewijała się cały czas na marginesie dyskusji. Co? Tak, tak, wszystko już załatwione. Nie trzeba jeszcze tego rozpowiadać, ale nie ma powodu, żeby trzymać to w tajemnicy przed tobą. Tak, dziękuję, dziękuję, ale pozwól mi skończyć. Tamtego wieczoru nie wszystko było jeszcze ustalone. Czułem się niepewnie. Koniecznie chciałem usłyszeć coś definitywnego od Gerkera, ale przeszkadzał Ralphs. Starałem się prowadzić rozmowę lekką i beztroską, aby nie zeszła zbyt wyraźnie na sprawy mnie dotyczące. Moja ostrożność była więcej niż usprawiedliwiona późniejszym zachowaniem się Ralphsa. Trzeba się czasem uciekać do takich chwytów. Wiedziałem, że w drodze powrotnej Ralphs pożegna nas przy Kensington High Street i wówczas szczerze rozmówił się z Gerkerem. Gdyśmy wracali, zdałem sobie sprawę, że w obrębie mego pola widzenia pojawił się znowu biały mur i zielona furtka. Minęliśmy je, a ja obojętnie prowadziłem rozmowę. Ciągle jeszcze widzę padające na mur cienie, ostry profil Gerkera i jego cylinder, wyprzedzające cień mój i Ralphsa. Przeszedłem tuż obok furtki. Jeżeli powiem im dobranoc i wejdę tam, to co się stanie? Zapytałem sam siebie. Ale tak mnie korciło, żeby zamienić tych parę słów z Gerkerem I tyle innych moich spraw nawarstwiło się właśnie, że się zawahałem. Pomyślą, żem zwariował. Przebiegło mi przez głowę. A przypuśćmy, że dam teraz nura? Napiszę w gazecie zdumiewające zniknięcie wybitnego polityka. Tak więc nieskończenie błahe sprawy tego świata przeważyły w tym krytycznym momencie. Zwrócił się ku mnie ze smutnym uśmiechem. Rzekł zwolna. I widzisz, zostałem. Zostałem i straciłem szansę. 3 razy w ciągu 1 roku dane mi było wejście. Furtka, przez którą wiedzie droga do pełnej zachwytu ciszy, do piękna, o jakim się nie śniło, do dobra, jakiego nie zna nikt na ziemi. A ja odepchnąłem ten dar i nie ma już furtki. Czyś tego pewien? Wiem dobrze. Muszę teraz pozostać przykuty do spraw, których się tak kurczowo trzymałem, ilekroć nadchodzi mój czas. Mówisz, że odniosłem sukcesy. Tak, powiodło mi się, ale to rzecz wulgarna, jarmarczna, nużąca, choć inni tego zazdroszczą. Wziął orzech w swą potężną dłoń. Tyle warte moje sukcesy, powiedział i zgniótł orzech, a potem wyciągnął ku mnie rękę, bym zobaczył, co z niego zostało. Wiesz, co ci powiem, Redmond? Podcięło mnie to. Przeszło 2 miesiące, nic właściwie nie robiłem. Spełniałem tylko absolutnie konieczne obowiązki. Duszą pełną mam nieukojonego żalu. Nocami, gdy nie narażam się zbytnio, że ktoś mnie pozna, wychodzę z domu i krążę po mieście. Tak, zastanawiam się, co by pomyśleli ludzie, gdyby wiedzieli. Członek rządu, odpowiedzialny kierownik najbardziej żywotnego resortu, nękany, nieraz bliski głośnego płaczu, wędrujący samotnie w poszukiwaniu furtki, w poszukiwaniu ogrodu. 4. Dzisiejszego wieczora widzę przed sobą jego pobladłą twarz i niezwykły, ponury blask oczu. Widzę go jak żywego. Przypominam sobie jego słowa, ton jego głosu, a na kanapie leży jeszcze wczorajsza wieczorna Westminster Gazette ze wzmianką o jego śmierci. W czasie lunchu cały klub mówił tylko o tym wydarzeniu. Nie obchodziło nas nic innego. Ciało jego znaleziono wczoraj, bardzo wczesnym rankiem, w głębokim wykopie przy stacji East Kensington. Jest to jeden z 2 rowów, które wykopano w związku z przedłużeniem linii kolejowej na południe. Wykop ma prowizoryczne ogrodzenie przecinające szosę. Zrobiono w nim małą furtkę na użytek robotników, którym tamtędy wypada droga. Furtka pozostała niezaryglowana wskutek nieporozumienia pomiędzy kierownikami 2 brygad. Tamtędy właśnie przechodził Wallace. Pełno zagadek, w głowie roją się pytania. Wydaje się, że tego wieczora szedł pieszo całą drogą z izby gmin. W okresie ostatniej sesji często wracał piechotą do domu. Wyobrażam więc sobie jego ciemną sylwetkę okutaną w płaszcz, sunącą późną nocą pustymi ulicami. Czyżby to blade, elektryczne oświetlenie koło stacji tak zmieniło wygląd szorstkich desek, że wydawały się białe? Czy ta fatalna, niezamknięta furtka poruszyła w nim jakieś wspomnienie? Taki był pełen napięcia. A wreszcie, czy w ogóle istnieje jakaś zielona furtka w murze? Nie wiem. Opowiedziałem jego historię tak, jak on mi ją opowiedział. Chwilami wydaje mi się, że Wallace padł ofiarą rzadko spotykanej halucynacji, która zbiegła się z pułapką. Ale nie jestem o tym zbyt głęboko przekonany. Można mnie uważać za przesądnego lub głupca, jeśli wola. Mam jednak poważne przeświadczenie, że naprawdę posiadał on niecodzienny dar i wyczucie czegoś, nie wiem czego, co pod postacią muru i furtki dawało mu możliwość wyjścia. Dawało tajemny i niezwykły sposób ucieczki do innego, wiele piękniejszego świata. W każdym razie, powie ktoś, Wallace został w końcu oszukany. Ale czy naprawdę oszukany? Stoimy tu w obliczu najgłębszej tajemnicy marzycieli, wizjonerów i ludzi o nadmiernie rozwiniętej wyobraźni, my widzimy nasz świat prosto i zwyczajnie. Ogrodzenie i rów. W świetle naszych pojęć Wallace porzucił bezpieczną egzystencję i wkroczył w mrok, niebezpieczeństwo i śmierć. Ale czy w jego oczach tak się to przedstawiało? Przełożyła Irena Malanowska. Czytał Jacek Brzezowski.